Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Domowej Filmoteki, podcastu, w którym staram Wam się przybliżyć popkulturę z różnych części świata. Dzisiejszy odcinek będzie pod patronatem jednego artysty, jednego reżysera, który wywodzi się z Chile, a mianowicie Pablo Larraín. Pablo Larraín Maté, bo tak brzmi jego pełne imię i nazwisko, to chilijski reżyser, producent i scenarzysta filmowy, który został nagrodzony na festiwalu w Biennale Srebrnym Niedźwiedziem za film dosyć kontrowersyjny Klub oraz jego anglojęzyczny film pod tytułem Jackie został nominowany do Oscara. 44-letni reżyser podejmuje w swych dziełach, w swych filmach podejmuje próbę oceny zachowań swych rodaków względem rządów Pinocheta oraz walki z komunistami, a przy tym zachowania własnej chilijskiej tożsamości plus sposobu przywrócenia demokratycznych rządów. Na swoim koncie ma on nie tylko nakręcenie filmów, ale i również wideoklipu do piosenki Detrás del Alma grupy Electrodomesticas oraz również nakręcenie opery pod tytułem Katia Cabanova. Pablo wziął też udział w projekcie homemade filmów krótkometrażowych nakręconych podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa, w których to można obejrzeć, jak ludzie sobie radzą, będąc w zamknięciu. W projekcie tym wzięli udział różni artyści, aktorzy i scenarzyści, a cały serial można obejrzeć na platformie Netflix. W dalszej części tego odcinka przedstawię Wam bliżej kilka z wyżej wymienionych propozycji nakręconych przez Pabla, tak abyście mogli odnaleźć się w tle historycznym Chile oraz w ichniejszej kulturze oraz języku. Na początek film pod tytułem Tony Manero. Jest to drugi film tego reżysera, drugi film fabularny, który miał swoją premierę w Cannes w 2008 roku. Tytuł może być nieco mylący, może Was zbić z pantałyku, gdyż postać Tonego Manera pojawia się w filmie Gorączka sobotniej nocy. W Gorączce głównego bohatera gra niezapomniany John Travolta, który jest królem parkietu w lokalnej dyskotece, który usiłuje się wybić na parkiecie, żeby zyskać coś ze swojego życia, w niezapomnianym stroju, czyli marynarki wąskiej przy talii i szerokiej w klacie z klapami bardzo, bardzo szerokimi i spodniami długimi, rozszerzającymi na samym dole. Pablo, nadając tytuł swojemu dziełu taki, a nie inny, dał bezpośredni kontekst, bezpośrednie połączenie do charakteru głównego bohatera, a jest nim Raul, który marzy, aby być taką osobą jak Tony Manero. Raul to 50-letni facet, który ma swoją grupę taneczną, z którą co sobota udaje się na parkiet, aby zabłyszczeć, aby odrealnić się od życia codziennego. Pojawia się szansa, aby całemu światu pokazać swój talent, gdyż telewizja ogłasza konkurs na najlepszego imitatora Tonego Manero i Raul postanawia zrobić wszystko, żeby wziąć udział w tym konkursie oraz wygrać. Tymczasem jego koledzy z grupy tanecznej są zaangażowani w podziemną działalność przeciwko reżimowi Pinocheta. Pinochet był chilijskim dyktatorem i przywódcą junty wojskowej w Chile, który od 1973 roku do 1990 pełnił urząd prezydenta. Oczywiście nie zrobił tego legalnie. Jego siły zbrojne dokonały zamachu stanu po wyborach prezydenckich, w których to Salvador Allende wygrał. Nie spodobało się to Pinochetowi oczywiście i siłą zdobył władzę, a w trakcie zamachu, którego dokonywał, Allende popełnił samobójstwo. Pinochet zawiesił konstytucję i zaczął rządzić twardą ręką. Rozpoczęły się represje na opozycji, torturowanie kobiet, dzieci, łamanie praw człowieka. Zaczął oszukiwać na podatkach i zaczął kraść pieniążki. Po 17 latach rządów Pinocheta zdecydował się dobrowolnie oddać władzę i ogłosił wybory prezydenckie, w których sam nie wziął udział. W takim to właśnie nastroju politycznym bohater filmu Tony Manero usiłuje zbudować, a właściwie wykreować swoje życie, wzorując się na swoim idolu. Kontekst całej historii bardzo mocno rezonuje z dziejami Chile, w których to główny bohater się znalazł. Przede wszystkim mamy tutaj niezdrowy wpływ Stanów Zjednoczonych na chilijskie społeczeństwo, czyli takie niezdrowe zafascynowanie się tym, co jest za granicą i zapomnienie o tym, co jest tutaj, kim jesteśmy i utrzymanie własnej tożsamości, własnych korzeni, własnych modeli zachowawczych. Stany Zjednoczone są tutaj pokazane jako źródło wszelkiego dobra i przykładu rozwoju kulturalnego, którym nasz bohater ma się wzorować. Raul jest tutaj symbolem społeczeństwa, który z jednej strony zapomina o swojej klasie i o swoim celu, a z drugiej strony jest on metaforą brutalności rządów Pinocheta, który pozwala na wszystko, gdzie policja niczego nie kontroluje, nie zwraca uwagi na kradzieże, na rozboje, na drobne, powiedzmy, przestępstwa. Na wszystko przymyka oko. Policja, która, jak wiadomo, sama nie była czysta i sama korzystała z tego, iż miała pełnię władzy, pełnię rządów nad narodem chilijskim. Tak na dobrą sprawę, to każdy z bohaterów tego filmu próbuje w jakiś sposób przeżyć kolejny dzień, próbuje koegzystować w tym, co w tej sytuacji, w której się znalazł, i pomimo tego, iż mają korelacje pomiędzy sobą, czy to rodzina, czy przyjaciele, to każdy każdego w jakiś sposób wykorzystuje i próbuje ugrać coś na swoją stronę. I tu właśnie jawi się cała istota filmu. To, żeby przeżyć, to jest najważniejsze dla każdego z bohaterów, a to, w jaki sposób jest to osiągane, to już inna sprawa. Jak dla mnie cały ten film to metafora tego, co się dzieje, gdy jeden kraj naśladuje inny, gdy zapożycza od innych styl życia, tracąc przy tym swoją naturalną i unikatową tożsamość. Kolejnym filmem w dorobku Pawla jest film pod tytułem Mnie, usytuowany pod koniec rządów Pinocheta. Rząd Pinocheta chyli się ku końcowi. Czuć, że nowa idea puka do drzwi, a Chilijczycy tylko czekają na to, aż ją wpuszczą do swojego kraju, tylko czy aby na pewno. Rząd Pinocheta ogłasza plebiscyt, w którym to mieszkańcy Chile mają wybrać jedną z dwóch opcji do rządów, do tego, jak dalej Chile będzie poprowadzone. Opcja na tak ma przedłużyć mandat obecnego prezydenta wraz z jego ideologią, twardą ręką i dyktatorskim zapędem. Opcja na nie daje prawo do powołania demokratycznych wyborów. I odpowiedź wydawałaby się oczywista dla naszych bohaterów, a mimo to sprawia pewne komplikacje. Aby ułatwić wybór swojemu narodowi, każdego dnia Pinochet, jak i opozycja mają po 15 minut, żeby zaprezentować swoje racje, dlaczego warto wybrać ich opcję. Po stronie Pinocheta stoją takie idee jak stabilizacja, bezpieczeństwo, pewność ekonomiczna. Natomiast po stronie opozycji nie ma pomysłu do tego, jak przekonać swój naród, żeby wybrali demokrację zamiast dyktatorskich rządów. Dlatego też opozycja zatrudnia do robienia swoich spotów pracownika agencji reklamowej René Savadere, który proponuje, aby ichniejsze spoty miały wydźwięk humorystyczny, żeby były lekkie, ożywcze, żeby włożyły nadzieję do chilijskiego narodu, ale żeby nie robiły tego pompatycznie, tylko z gracją, z czułością, z takim humorem i lekkim przymrużeniem oka. Całość akcji podjętej przez opozycję zostaje bardzo dobrze przyjęta i słupki popularności opcji na nie zaczyna rosnąć, a wraz z tym zaczyna rosnąć niepokój rządów Pinocheta i rozpoczynają się zamieszki, burdy, przepychanki i używanie siły do tego, aby obalić propozycje opozycji. Patrząc z boku na ten film, sytuacja wydawałaby się prosta. Mamy tutaj naród uciśniony, naród zgnębiony, który postanawia wyrwać się z pętów, z więzów dyktatorskich, a mimo to stoją ludzie po tej drugiej stronie barykady, którzy jednak głosują na tak, którzy chcą iść za Pinochetem. Jedną z takich osób jest najlepszy przyjaciel René, który popiera dyktaturę i postanawia murem stać za Pinochetem. Ten film można by skwitować jedną sentencją: propaganda użyta w dobrym celu. Pablo Larraín pokazuje, że gdyby nie ona, to Chilijczycy nadal trwaliby w tej stagnacji i czekali, aż Pinochet na przykład umrze. Pokazuje, że Chilijczycy przyzwyczaili się do tego zła, do tych rządów twardą ręką i że trzeba było ich na siłę przekonywać do tego, aby coś zmienić, do tego, że tak dalej być nie może. Film ten został oparty na niepublikowanej sztuce scenicznej pod tytułem El Plebiscito, a motywem przewodnim jest piosenka, która kilkakrotnie pojawia się w filmie na tle tęczy, która symbolizuje wolność, prawość i wyzwolenie i wyzwolenie chilijskiego narodu.
Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria, voy a decir que no.
Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar. Porque sin la dictadura va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no.
Vamos a decir que no, oh, oh.
Con la fuerza de mi voz.
Vamos a decir que no, oh, oh.
Yo lo canto sin temor.
Vamos a decir que no, oh, oh.
Todos juntos a triunfar.
Vamos a decir que no.
Terminemos con la muerte, es la oportunidad
de vencer a la violencia con las armas de la paz.
Porque creo que mi patria necesita dignidad.
Por el Chile para todos, vamos a decir que no.
Vamos a decir que no, oh.
Con la fuerza de mi voz.
Vamos a decir que no, oh.
Yo lo canto sin temor.
Juntos a triunfar.
Vamos a decir que no.
Por la vida y por la paz.
Vamos a decir que no. Chile, la izquierda viene. Chile, la izquierda viene. Chile, la izquierda viene.
W takim to tonie właśnie opozycja usiłuje przekonać swoich rodaków, że warto wybrać godność, wolność, pokój, aniżeli reżim, malwersacje i strach oraz niepokój. Duch nowej idei zaczyna płynąć w żyłach Chilijczyków. Savadera widzi na ulicach, jak cała radość, czyli ta alegria z piosenki Chile, la alegría ya viene, która staje się hymnem opozycji, zaczyna przepływać przez jego rodaków i widzi, jakie to niesie ze sobą nadzieje, ale i też konsekwencje. Pablo Larraín zdecydował się na nakręcenie tego filmu bardzo starą kamerą, która daje takie poczucie, że jest to film dokumentalny, który dokumentalizuje prawdziwe wydarzenia i daje takie poczucie, że jesteśmy świadkiem prawdziwych, realnych wydarzeń. Dla niektórych film ten może być takim cynicznym odzwierciedleniem tego, jak Chilijczycy doszli do demokracji. Dla innych może być też ciekawym studium propagandy marketingowej, która ma na celu zmienić opinię całego narodu dotyczącego jego życia, dotyczącego ważnych aspektów politycznych. A co za tym idzie, przychodzi pytanie, czy ta transformacja polityczna jest faktycznie realna, czy wykreowana przez jakieś tam grupy ludzi zajmujących się marketingiem. W związku z czym należy postawić sobie pytanie, czy należało wpływać na decyzje Chilijczyków, czy może jednak lepiej byłoby pozostawić cały kraj pod reżimem danej osoby i poczekać, aż sam naród od środka zrozumie, co jest dla niego dobre, co jest dla niego najlepsze. To takie pytanie z gatunku, w którym momencie należy przekroczyć granicę? Kiedy należy powiedzieć stop i w którym momencie już czara goryczy zaczyna się przelewać, a w którym jeszcze nie? Pytanie, jakie stawia Pablo, które wynika z tego filmu, nasuwa się samo. Która grupa polityczna, która kampania ma prawo i czy faktycznie powinna wpływać na naród, na swoich rodaków, żeby zmienili pewną myśl, żeby zmienili pewną opcję polityczną na tą, którą oni proponują. I która opcja jest najwłaściwsza? Czy nie lepiej by było, żeby sam naród z własnych doświadczeń i z własnego ciężkiego życia wywnioskował, że dana sytuacja nie jest korzystna i że powinni zacząć walczyć, czy jednak należy ich przekonywać do tego, że wolność, że demokracja jest słuszna i w jakim kontekście? Film jest niezwykle ciekawy i daje szerokie pole do polemiki względem propagandy, tego, jak jest użyta, w jakim kontekście i do czego może doprowadzić. Neruda to kolejny film z dorobku naszego reżysera. Jest to film biograficzny, który łączy ze sobą historię z fikcją. Opowiada ona o wydarzeniach stłumienia komunistów w Chile, w którym to bardzo popularny poeta Pablo Neruda musi uciekać ze swojego kraju. Pablo Neruda to tylko przydomek dla chilijskiego poety, który tak naprawdę nazywał się Ricardo. Neruda znakomicie pisał o miłości, o stanie zakochania się w drugiej osobie, opisywał przepiękne krajobrazy Chile. Był niesamowicie popularny nie tylko w kraju, ale i poza granicą Chile. Jego wiersze zostały przetłumaczone na kilka różnych języków i oczywiście jego wiersze również są dostępne w Polsce. Poeta angażował się bardzo politycznie, należał do Komunistycznej Partii Chile. Bywały sytuacje, w których to odczytywał swoje wiersze i słuchało go 100 tysięcy ludzi. 2 lata przed swoją śmiercią został on nagrodzony Nagrodą Nobla w kategorii literatura. Co do jego śmierci, jest ona owiana tajemnicą, gdyż nie wiadomo, w jakich okolicznościach zmarł, czy został zamordowany. Nie ma co do tego dowodów. Jako że Neruda był członkiem partii komunistycznej i był bardzo popularny i uwielbiany, był solą wokół rządów chilijskich, które postanowiły obalić komunistów, w związku z czym poeta musiał uciekać ze swojego kraju. Przemierzył całe Chile od góry do dołu, ukrywając się wraz ze swoją grupą znajomych, chroniąc się w lesie, w śniegu, chroniąc się w różnych teatrach, udając osoby, którymi nie był, tylko po to, aby rząd go nie dopadł. Cała narracja w tym filmie poprowadzona jest od strony detektywa, młodego człowieka, który ściga wielkiego przestępcę, ściga naszego artystę, a cały film jest takim kryminałem, który pokazuje taką zabawę kotka i myszki, szukania i chowania się po różnych kątach i przemierzania przepięknych krajobrazów chilijskich. Jako iż Neruda to człowiek bardzo znany, a zwłaszcza jego twórczość jest rozpoznawalna i ma szeroki zasięg, w związku z czym jego postać jako polityka, jako komunisty również ma szeroki zasięg. W związku z czym jest bardzo istotne, bardzo ważne, żeby go zniszczyć, żeby go unicestwić, złapać, by pokazać, iż ten ostatni trwały firmament komunistycznej partii chilijskiej został obalony i w tym momencie następuje demokracja. Aby zrozumieć ten film, należy potraktować go w dwójnasób. Po pierwsze, jest to kryminał. Ścigamy przestępcę, politycznego przestępcę, który swoją popularnością daje drugi żywot pewnym partiom politycznym, pewnej opcji politycznej, pewnej myśli politycznej, która już na tę chwilę nie ma racji bytu i powinna zostać zniszczona, unicestwiona bądź zastąpiona czymś zupełnie innym. Po drugie, pokazuje, jak jedna wybitna jednostka i jego twórczość może być niewygodna dla ludzi chcących zmian i jak ważnym jest pokazanie, iż ta jednostka została złapana, uwięziona i zamknięta w pewnych okowach tylko po to, żeby nowe mogło nastąpić. Pytanie, jakie nasuwa się po obejrzeniu tego filmu, to, czy sława, jaką Neruda posiadał, była w tym przypadku błogosławieństwem, czy może jednak przekleństwem, a do tego, czy obalenie i unicestwienie Nerudy było dużo ważniejszym aktem uciszającym głos komunistów, aniżeli obalenie samych komunistów. Film ten w 2017 roku otrzymał Złotego Globa w kategorii nieanglojęzyczny film. I chociaż jest to produkcja dosyć trudna w odbiorze i taka nieoczywista, to warto jest się przyjrzeć, jak jednostka osobowa może być zagrożeniem dla większości, dla całego rządu, nawet dla całego narodu. Zostawiamy polityczno-historyczne tematy nawiązujące do historii Chile i przechodzimy do innego, ale nie mniej ważnego tematu. Głośny i kontrowersyjny film Klub nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem to temat, o który pokusił się Pablo Larraín w oparciu o prawdziwą historię księdza o imieniu Cox, który po oskarżeniach o nadużycia seksualnego został umieszczony w specjalnym domu w Niemczech, w którym żył jak przysłowiowy pączek w maśle. Rzeczony ksiądz nigdy nie został osądzony publicznie za swoje czyny. Został zamknięty w specjalnym domu, w którym miał odbywać swoją duchową karę. Reżyser zaczął się zastanawiać, jak to jest możliwe, że taki człowiek, taka osoba nigdy w życiu nie zostanie publicznie oskarżona i publicznie osądzona za swoje czyny, i to dało mu jak gdyby zalążek do stworzenia filmu pod tytułem Klub. Na niewielkiej wyspie u wybrzeży Pacyfiku mieszka sobie czterech księży wraz z siostrą zakonną. Cała grupa prowadzi spokojne, unormalizowane życie, modlą się, chodzą na spacery, kontemplują całe swoje życie, a jedyną rozrywką, największym wydarzeniem całego miesiąca są wyścigi hartów. Pewnego dnia spokojną sielankę przerywa samobójstwo nowo przybyłego księdza, który nie wytrzymuje napięcia pod wpływem rzucanych oskarżeń pod jego adresem. Pomimo tego, iż cała sytuacja nie wychodzi na światło dzienne, żadne media nie dowiadują się o całej tej tragedii, kuria postanawia wysłać swojego księdza, swojego przełożonego, ojca Garcia, aby ten przeprowadził wnikliwe śledztwo, które ma sprawdzić, jak i czemu doszło do tak wielkiej tragedii. Garcia ma przeanalizować całą czwórkę, ma przyjrzeć się bliżej całej sytuacji oraz sprawdzić, w jakich okolicznościach wszyscy księża znaleźli się w tak oddalonej wyspie i czy podstawy do tak drastycznych środków były zasadne bądź nie. Kiedy patrzy się na ten film, to ma się wrażenie o istnieniu tajemnicy Poliszynela, która krąży jak zły omen wokół bohaterów i jedyną osobą, której zależy, by się wydawało, na wyjawieniu całej prawdy jest właśnie ojciec Garcia. Klub jest filmem brudnym, obscenicznym, miejscami przerażającym. Kwestie wypowiadane przez księży są dosadne i tną jak brzytwa, tną tą gęstą atmosferę zawiesistą, pełne kłamstw i tych wszystkich malwersacji, tych wszystkich złych rzeczy, które zrobili, tną po prostu jak brzytwa, cienko, bez uczucia i dosadnie. Ich wypowiedzi są przejmująco trafne i obrzydliwe niejednokrotnie i co za tym idzie, powodują ciarki na skórze. Każdy z księży ma swoją historię, swoją przeszłość, z którą musi żyć i mierzyć się na co dzień, a co gorsza i najważniejsze, mierzyć się z jego konsekwencjami. Dla mnie najbardziej intrygującą postacią jest tutaj siostra Monika, która żyje wśród zesłanych na odosobnienie księży. Jej postawa, świadomość tego, co robi, jej motywacja, a przede wszystkim hipokryzja, z którą wcale się nie kryje, a która pomaga jej koegzystować wśród takich ludzi. Parę razy jak patrzyłam na postać Moniki, na to jak aktorka gra, z jaką mimiką, wyrazem twarzy, to widać było po prostu, jak oczy i usta mówią co innego, a myśli są zupełnie inne, w innym zupełnie tonie i w innym odwrocie. Mówiła przykładowo, że coś jest czarne, a oczami widzi się, że to, co ona opisuje, jest białe. Niezwykła umiejętność gry aktorskiej i niezwykła ekspresja, która daje takie podwójne obrzydzenie, bo wiesz doskonale o tym, że ta postać kłamie, że po prostu cię oszukuje i że usiłuje to swoje kłamstwo i tą hipokryzję, w której żyje, przerzucić na twoją osobę, przerzucić na widza. Pozostaje jeszcze oczywiście ojciec Garcia, który niczym ostatni sprawiedliwy ma dociec prawdy i zadecydować, czy rzeczony klub, rzeczony ośrodek będzie dalej trwać, czy może będzie zamknięty. Wydaje się, że sprawa jest z góry przesądzona. Wszystkie karty są odkryte, a mimo to podczas oglądania seansu odnosimy wrażenie, że ojciec Garcia nie do końca chce wywiązać się z powierzonego mu zadania, że nie do końca chce wyciągnąć na powierzchnię te wszystkie brudy, w których rzeczona czwórka, rzeczeni księża żyją i w której się taplają na co dzień. Przy tej produkcji często pojawia się takie porównanie do zbrodni i kary. Tam, gdzie zostaje popełniona zbrodnia, tam musi być i kara. I chociaż więzienie w tym przypadku nie ma drzwi ani kluczy, to ucieczka jest absolutnie wykluczona, a bohaterzy muszą sobie radzić ze swoimi problemami w swoim własnym gronie, w swoim własnym sosie. Cały film dotyka kilku ważnych tematów, problemów. Przede wszystkim to, czy instytucja, jaką jest Kościół, ma prawo izolowania ludzi z, powiedzmy, z problemami, w cudzysłowie, którzy nie zostają osądzeni i pozostają sami sobie oddaleni od rzeczywistości. Takie spychanie problemu na dalszy plan, byśmy powiedzieli, co z oczu, to z serca. Z drugiej strony dochodzi kwestia tego, czy wszyscy jesteśmy tacy sami w obliczu Boga, bo tylko On może nas tak naprawdę ocenić i tylko On tak na dobrą sprawę nas zna do głębi i wie, czy czyn, który popełniliśmy, jest grzechem śmiertelnym i niewybaczalnym, czy jednak miał jakieś on podstawy do tego, żeby go popełnić. Temat trudny i niewygodny, taki drapiący w gardle, który z taką chrypką, którą za każdym razem, gdy chcemy powiedzieć coś głośniej, to nam tutaj przeszkadza wydobyć głos z naszej krtani. Kościół chiliński, Kościół katolicki w Chile nie wypowiedział się na ten temat, nigdy nie zabrał głosu, natomiast cały film miał duży wydźwięk, zarówno w Chile, jak i w Europie. W Chile głosy były dwójnasób, to znaczy film był odebrany i bardzo dobrze, i bardzo źle. Ludzie byli i oburzeni tym, że taki proceder ma miejsce, ale również też przyklepywali temu i w ogóle nie widzieli niczego złego w takim procederze. Cała produkcja została nakręcona bardzo szybko, w niewielkim czasie, a aktorzy nie mieli pełnego scenariusza filmu. Żaden z aktorów na planie nie znał pełnej charakteryzacji, pełnej roli swojej postaci, ani roli kolegów, z którymi grali. Każdy z nich dostawał skrypt na ten konkretny dzień, w którym dane sceny były kręcone, co pozwala domniemywać, że reakcje kolegów z planu, z którymi grali, są jak najbardziej rzeczywiste i dużo bardziej rezonują z odbiorcą. To taka próba złapania realnych emocji w trudnej do opisania i w trudnej do odnalezienia się sytuacji, w nierealnym otoczeniu, w nierealnych okolicznościach, które komuś się przydarzyły. Jest to film dla osób o mocnych nerwach, twardym żołądku i dosyć sztywnym kręgosłupie, który pozwoli wytrzymać te 90 parę minut na wysłuchanie tekstów, które wypowiadają księdza ustami aktorów. W dorobku Pabla Larraín znalazł się pierwszy film anglojęzyczny pod tytułem Jackie. Film opowiadający o historii Jackie Kennedy po śmierci jej męża. Inteligentny, przenikliwy, subtelny, kokieteryjny film Pabla to nie laurka dla Jackie, tylko pokazanie jej jako świadomej osoby tragedii, jaką ją spotkała, oraz tego, iż musi się mierzyć nie tylko z ikoną swojego męża, ale też z własną ikoną, z własnym symbolem, którego jest świadectwem w tym momencie. Obsadzony wieloma nagrodami film, nominowany do Oscara w kategorii kostiumy, w kategorii najlepsza główna aktorka, którą zagrała Natalie Portman. Natalie Portman, która wzięła na swoje barki postać szeroko znaną, popularną i wielokrotnie już widzianą na ekranach kinowych. Dzięki niezwykłej grze aktorskiej Natalie Portman postać Jackie Kennedy na nowo odżywa w naszych sercach, a sama postać aktorki pozostaje nieśmiertelną i wpisuje się w historię kinematografii, której nie da się niczym wymazać. Pomimo iż ten film nie dotyczy bezpośrednio Chile, to warto jest go obejrzeć z dwóch względów. Ze znakomitej gry aktorskiej Natalie Portman oraz żeby poszerzyć sobie portfolio dorobku naszego reżysera. Zobaczyć, jak traktuje temat, który nie jest aż tak bliski jego sercu, który nie wychodzi z jego korzeni, który nie jest jego dziedzictwem narodowym. Twórczość Pabla Larraín nie jest ani przyjemna, ani łatwa w odbiorze i czasami daje takie uczucie dyskomfortu, gdyż pokazuje rzeczy, o których niekoniecznie chcielibyśmy wiedzieć, a które uważam są niezbędne do zrozumienia narodu chilijskiego. W swoich dziełach reżyser kreśli nam pewne tło historyczno-polityczne, w którym jego naród się znalazł. Daje nam, Europejczykom, podgląd tego, co się działo w innych częściach świata i jak ludzie żyjący w tamtych regionach radzili sobie z zastałą sytuacją i jaki wpływ na obecne czasy ma to, co było te 40 czy 50 lat temu. Dajmy na to zamieszki, które były w 2019 roku w Chile. Zamieszki, które były spowodowane niewielkim wzrostem cen za bilety za metro, a które pokazywały rozwarstwienie ekonomiczne ludzi żyjących w Chile. Ta przepaść pomiędzy biednymi a bogatymi ludźmi żyjącymi w Chile to swoiste pokłosie rządów Pinocheta, kiedy to on decydował o politycznej ekonomii kraju i kiedy to on decydował, komu się należy jakie pieniądze i jak rządził budżetem państwa. Pomimo iż twórczość Pabla Larraín nie jest przystępna, to jednak zachęcam Was do otworzenia się na nią i do spojrzenia jako na kolejne źródło informacji, wiedzy nie tylko o samym sobie, ale i też o społeczeństwie i o świecie, w którym żyjemy. W dzisiejszym odcinku to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że sięgniecie po niektóre z wyżej wymienionych propozycji i jak zwykle przypominam, że wszelkiego rodzaju komentarze, uwagi i propozycje możecie nadsyłać na maila znajdującego się w opisie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia wkrótce.